Naszym gościem jest pan profesor Ryszard Legutko, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, na szczycie nieformalnym w Malcie wiele mówiono na temat pewnego mostu, nawet że Wielka Brytania, ta, która zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, miała być takim pomostem między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. To nie spotkało się ze zrozumieniem. Jak pan ocenia to, co było tematem, bo też kwestia dalszej migracji czy wspomożenia, w jaki sposób Libii, bo widzimy kolejne zagrożenie jakiegoś szlaku migracyjnego z Libii do Włoch. Postanowiono, że Unia będzie pomagała Libii wzmocnić straż przybrzeżną, będzie szkodzić pograniczników i walczyć z przemytnikami ludzi.
Tam były trzy główne wątki, wspomniane zresztą przez księdza. To znaczy pierwsze to jest migracja głównie właśnie ze strony Libii i to jest rzecz, która, no powiedziałbym, jakoś tam w miarę została załatwiona. To znaczy, że jednak się zgodzono, że jakaś pomoc będzie ze strony państw europejskich, aby pomoc finansowa, organizacyjna, logistyczna, żeby to jakoś opanować, to znaczy, żeby nie załatwiać problemu imigrantów już na miejscu tutaj w Europie, ale raczej tam, po drugiej stronie. Drugi wątek to jest przyszłość Unii Europejskiej w związku z zbliżającą się rocznicą podpisania traktatów rzymskich. I to właściwie nic takiego szczególnego się nie stało. Poza poza tym, że widać, że jakby różnice zdań pozostają. To znaczy jest ta grupa, powiedziałbym, twardogłowych federalistów, jest grupa wyszehradzka, która domaga się jednak przystopowania tego procesu federalizacji. Są takie głosy niezdecydowane. No było też wystąpienie Tuska, który, jak widać, walczy o swoje życie polityczne i teraz bardzo po stronie federalistów się opowiada. No jedyna nowa rzecz to ta, która się pojawiła już po szczycie, czyli wypowiedź Angeli Merkel o tej Europie dwóch prędkości. Angela Merkel stwierdziła, że to jest dobre rozwiązanie, że ta silniejsza integracja będzie się dokonywać w gronie tych kilku państw. Natomiast ta cała reszta nie musi do tego przystępować. Znaczy, to były bardzo ogólne deklaracje. To jest zresztą obszerny problem interesujący. Ja myślę, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem tymczasowo dobrym, natomiast na dłuższą metę pewnie raczej spowoduje powstanie nowych konfliktów, znaczy zarówno między tymi federalistami, a tymi przeciwnikami federalizmu, jak i również zrodzi problemy w samym gronie tych państw tej wyższej prędkości, ponieważ problemy tam nie mogą zostać załatwione i pewnie nie będą mogły być załatwione.
Czyli tak można powiedzieć otwartym tekstem. Mówi się o dwóch prędkościach i chciałoby się jakiś status quo tej sytuacji. Ale panie profesorze, no jeżeli reforma miałaby być, na czym ona powinna polegać? Bo takie spotkanie jak na Malcie i kwestia kolejnego strumienia migracji, jakoś uporania się, prawda, z uchodźcami, no wydaje się niezałatwiona, bo w tym roku, który minął, to tylko z Libii 200 tysięcy osób emigrowało, prawda, do Unii Europejskiej, do różnych krajów Wspólnoty Europejskiej. I teraz pytanie, no jak rzeczywiście wygląda ta polityka zagraniczna, czy polityka, za którą w jakiś sposób próbuje wziąć odpowiedzialność Komisja Europejska, bo też ona narzuca coraz mocniej się krajom Unii Europejskiej.
No to, co ojciec powiedział, to jest słuszne, znaczy, że z jednej strony chce się ten problem migracji załatwić siłami całej Unii, a z drugiej proponuje się tę Unię dwóch prędkości, co tym samym jednak no, przypieczętuje ten rozdział i państwa tej drugiej prędkości już jakoś szczególnie do tego się nie będą przykładać. No zresztą mówią, że do tego się nie będą przykładać, bo na tego problemu nie rozpętały i to będzie bardzo trudna pozycja Komisji Europejskiej. Prawda, bo Komisja Europejska w przypadku Europy dwóch prędkości będzie traktowana jako organ wykonawczy, a nawet częściowo sądowniczy tych państw silniejszych, co dodatkowo wzmocni problemy. A tak naprawdę, tak mówiąc już brutalnie, to tego problemu imigracji nie załatwiono. Mówię o tych imigrantach, którzy już są w Europie, bo tego załatwić się nie da. No nie da się w każdym razie wdająco się przewidzieć w przyszłości, bo ich jest za dużo. Prawda? I jest za dużo, to jest nie do udźwignięcia organizacyjnie, finansowo, z tego wynikają różne kłopoty. Mnóstwo emigrantów w ogóle jest niezidentyfikowanych, niezlokalizowanych, więc jak mam powiedzieć szczerze, to ja nie widzę żadnego rozwiązania. Będziemy się z tym borykać przez następne przynajmniej kilkanaście lat, a z pewnością będą się z tym borykać te państwa, które na to są najbardziej narażone, no takie jak no, Włochy, które są tym miejscem, gdzie imigranci w dużych ilościach docierają. Niemcy, gdzie ta ilość imigrantów jest spora, Francja, także Szwecja i tak dalej. No,
to jest może też ze względu na poziom gospodarczy. Tam udaje się wielu uchodźców. Ale pan powiedział w jednym z wywiadów, że wspólnota staje się coraz bardziej zamknięta, system władzy nieczytelny, a władza arogancka. To też w jakimś odniesieniu do Komisji Europejskiej, która no, narzuca nieraz absurdalne prawa, na przykład te obowiązkowe przyjmowanie uchodźców, chociaż wygląda, że nam się to nie wiem, czy upiekło, czy odsunęło i respektuje się to, co podjął rząd, pani premier Beaty Szydło.
No, Komisja Europejska się sroży, wydaje dyrektywy i nakazy, które nie mają żadnego umocowania w ogóle w traktatach. To jest decyzja pozaprawna, grozi. Na razie to są pogróżki gołosłowne, bo nie ma żadnych sankcji, nie ma żadnych instrumentów, żeby na nas to wymusić, choć oczywiście mogą być dalsze przykłady łamania prawa. Nie ma żadnych sankcji finansowych za to, no bo nie wiem, dlaczego miałyby być. Ale komisja jest problemem, bo komisja, zwłaszcza ta komisja ostatnich lat, komisja prowadzona przez Junckera i Timmermansa, ona jest szczególnie arogancka i szczególnie traktuje bardzo frywolnie, by tak rzec, traktaty. Proszę też zwrócić uwagę, że z punktu widzenia zasad politycznych, ustrojowych, które rządzą Europą od wielu dziesięcioleci, gdzie obowiązuje rozdział władz, to Komisja Europejska jest takim ciałem, który te zasady łamie, bo to jest ciało wykonawcze, ale to jest także ciało ustawodawcze, bo oni przecież te dyrektywy wydają, ale także ciało sądownicze, bo ta komisja, prawda, rozstrzyga na przykład, czy w Polsce ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są do przyjęcia, czy nie do przyjęcia. Więc takie nagromadzenie władzy w jednym ręku, jeszcze dodając do tego fakt, że komisji tak naprawdę rozliczyć się nie da. Można rozliczyć partie, które tworzą rząd w krajach narodowych, bo wyborcy obalą w kolejnych wyborach, prawda, tę partię i ten rząd i doprowadzą do zmiany rządu na jakiś rząd alternatywny. Natomiast komisji wyborca nie ma żadnej sankcji wobec tego. Komisja narzuca jakieś rozwiązanie i później kompletnie za to odpowiedzialności nie ponosi. Także tu coś trzeba zrobić i stąd mówi się o potrzebie zmiany traktatów. Oczywiście to jest bardzo trudne, jest silny opór przeciw temu, bo jakkolwiek mówi się o tym, że prawda, my wszyscy kochamy Unię Europejską, to jednak ci najsilniejsi gracze boją się, że jak się rozpoczną dyskusje na temat zmiany traktatów, no to ten korek, jak zostanie wyciągnięty z butelki, to tam dopiero wtedy się, prawda, wyleją te wszystkie żale, pretensje, resentymenty, zastrzeżenia, więc oni się tego boją jak diabeł święconej wody. No ale z drugiej strony jest presja na to.
Może też zagrożenie jakimiś kolejnymi exitami, wyjściami, tak jak to zrobiła Wielka Brytania.
I tego się wykluczyć nie da, więc jeśli Unia Europejska, a ci, którzy tę Unią tą rządzą, a na myśli zarówno instytucje europejskie, jak i tych wielkich graczy, którzy mają potężny wpływ, jak właśnie rząd federalny niemiecki, jeżeli oni nie wezmą sobie do serca tego, że jednak no, żeby ta organizacja wielka przetrwała, że coś tu się musi zmienić, no to będziemy mieli dalej to samo i nawet więcej tego samego.
Panie profesorze, Komisja Europejska często mówi o tych egoizmach narodowych, a jak to jest z tą podmiotowością polityczną, bo każde państwo ma swój, chciałby być traktowane podmiotowo. Co pan myśli, czy co stanie się, jak będą wyglądały rozmowy, kiedy kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjedzie do Polski, do Warszawy? Zaplanowano spotkanie na 8 lutego, to już w przyszłym tygodniu.
No to jakby są tutaj dwa poziomy. No jedno to są kontakty międzyrządowe. Tutaj te kontakty są i jednak nas się traktuje w kontaktach międzyrządowych poważnie. Niemcy nas traktują poważnie, że widzą, że tego rządu się nie da obalić, że to jest rząd stabilny, o dużej legitymacji demokratycznej, więc myślę, że te rozmowy będą bardzo merytoryczne. Natomiast no, mamy pewien problem z tymi relacjami polsko-niemieckimi, powiedziałbym takiej natury psychologicznej, to znaczy, że Niemcy jednak swoich mniejszych sąsiadów traktują dość protekcjonalnie. No, mnie to zawsze uderza w rozmowach z politykami niemieckimi, że oni są bardzo przyjaźnie do nas nastawieni, życzliwie, ale zawsze nam tłumaczą, co powinniśmy robić, bo to leży w naszym interesie i my tego nie wiemy i oni nam mówią, co leży w naszym interesie. Więc to jednak powinno się zmienić. No my jak z kimś rozmawiamy, traktujemy podmiotowo, to znaczy my im nie tłumaczymy naszym rozmówcom, co leży w ich interesie, tylko pozwalamy im powiedzieć, jak oni własny swój interes widzą. No Niemcy tutaj no niestety mają, powiedziałbym, takie ograniczone zrozumienie dla podmiotowości krajów słabszych, czyli właśnie tych krajów mniejszych, takich jak Polska chociażby. No bo w przypadku oczywiście Anglii, czy w przypadku Rosji, czy w przypadku Francji, no to już jednak jest inaczej. Więc ja jestem takim umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o te kontakty międzyrządowe, natomiast nie mam tego optymizmu, jeśli chodzi o ewolucję Unii Europejskiej, bo tam widać, że ten federalizm jest bardzo mocny i trudny do zwalczenia i stąd się bierze to, co właśnie ojciec wspomniał. Mówi się o tych egoizmach narodowych, mówi się o tych populistach, Więc to zawsze się wskazuje tego złego, prawda? Że są tu jacyś wrogowie, jacyś niedobrzy i gdyby nie oni, to ta Unia w ogóle wspaniale by się rozwijała. A tu jednak trzeba też zawsze spojrzeć na siebie krytycznie, czy może gdzieś błąd leży po mojej stronie. Przywódcy unijni może powinni powiedzieć, że może błąd leży trochę po naszej stronie. To, że doszło do Brexitu, to nie tylko czycili Anglicy, ale może także po stronie komisji. No. A nie może być tak, jak Juncker, prawda, krzyczy głośno. My nie mamy sobie nic do zarzucenia. To wszystko wina jest Anglików, właśnie populistów, Kaczyńskiego, Orbana i tak dalej, Trumpa. Teraz się okazuje, to ten trzeci wątek, który nie był właściwie formalnie, nie stał nie był w porządku, ale tam oczywiście ten wątek Trumpa, tych relacji europejsko-amerykańskich się pojawił, bo te antytrumpowskie sentymenty są bardzo mocne, zwłaszcza wśród przywódców Unii. Tu przed szereg wyszedł oczywiście Donald Tusk, kompletnie niepotrzebnie, który tego Trumpa wymienił jako zagrożenie dla Unii Europejskiej, co nie tylko jest polityczną niezręcznością, ale jest absurdalne, ponieważ problemy w Unii Europejskiej zaczęły się dużo, dużo wcześniej niż kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, już nie mówiąc o wyborze Donalda Trumpa. A jeśli chodzi o to, czego ojciec zaczął, czyli Anglia jako pośrednik między Unią a Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście zostało odrzucone, bo to w takiej wersji było takiej oficjalnej, otwartej, było politycznie nie do przełknięcia w obecnej sytuacji. No jak to Anglia wychodzi z Unii, to trzeba Anglię, to nie można Anglii obarczać obowiązkami, które wzmocniłyby jej pozycję w tych rozmowach brexitowych. Natomiast no tak naprawdę każdy, kto ma choć trochę doświadczenia politycznego, wie, że Anglia taką rolę z pewnością będzie odgrywać, zawsze odgrywała zresztą, no, tradycyjnie bliskie więzi między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią powodowały, że Anglia zawsze była i pozostanie takim właśnie mniej lub bardziej oficjalnym pośrednikiem i pewnie się i Anglia będzie służyła tej roli i pewnie będzie Unia się do Anglii zwracać, choć może nie właśnie tak z tą całą pompą i ceremonią, ale w tej codziennej rutynie politycznej tak będzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Ryszard Legutko, poseł Parlamentu Europejskiego.